To dzisiejsze kazanie zatytułowałem Kielich mój pić będziecie. I myślę, że ten tytuł nie pozostawia złudzeń, czemu to kazanie jest poświęcone. Nasz Pan Jezus Chrystus, wydany przez swoich, przez swój naród, zginął śmiercią męczeńską. I już od jakiegoś czasu, kiedy czytam Ewangelię, to dociera do mnie, że Ewangelia, każda jedna, a w szczególności trzy pierwsze, są podręcznikiem w szkole wiary, w biblijnej szkole naśladowców Jezusa Chrystusa, którzy wchodząc na drogę wiary zdawali sobie sprawę doskonale, że cena może być taka, jak w przypadku tego, którego naśladują, Jezusa Chrystusa. Dla mnie Ewangelie od jakiegoś czasu są podręcznikiem, jak przejść tego typu chwile i trudności, mając za przykład samego Pana Jezusa Chrystusa. I w Słowie Bożym, w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale czytamy słowa. Te są imiona 12 apostołów. I oczywiście wiemy, że było ich 12. Nie wiem, czy wszyscy potrafimy powtórzyć wszystkich 12 imion. To już może niekoniecznie. Ale przypomnijmy sobie. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem. I Andrzej, brat jego. Wiemy, że w tym opisie oni występują dwójkami, bo też najczęściej po prostu dwójkami usługiwali. I w ten sposób byli wysyłani po dwóch na misję. A więc pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, Jakub, syn Zebedeusza oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon, Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Oczywiście na samym początku to uczniowie powołani przez Jezusa Chrystusa no, czuli się wyróżnieni, tak byli przekonani, że jeszcze trochę i no i co? I chwała, no, i splendor idąc za Panem. Mimo, że im mówił, że scenariusz będzie inny, to oni tego nie słyszeli, a w najlepszym wypadku chcieli go napominać, tak jak Piotr. Nie przyjdzie to na ciebie, Panie. Wiecie, dzisiaj, kiedy jako chrześcijanie doświadczamy różnych przeciwności, różnych prób, trudnych historii, to nie mówmy tak lekko, nie przyjdzie to na ciebie. Tylko raczej obyś wytrwał, bracie i siostro, cokolwiek przyjdzie na ciebie. Wytrwał w Panu. I oczywiście ta historia niezwykle, myślę, życiowa, kiedy dwóch braci Zebedeusza, synów Zebedeusza razem z matką, a więc Jakub i Jan, przyszli porozmawiać o przyszłości. No bo już wiecie, no, we właściwym czasie, zawczasu trzeba dzielić. No tak jakbyśmy mieli powiedzieć, prawda? Tę przestrzeń do zagospodarowania. No i fajnie, że jest to napisane, bo to naprawdę odzwierciedla nastawienie uczniów. To po prostu jest takie prawdziwe. To po prostu byli ludzie. Przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, drugi po lewicy twojej, w królestwie twoim. Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Może dlatego, że nie wpadli pierwsi na to, by porozmawiać z Panem. No ale to takie ludzkie, po prostu. chcieli zapewnić sobie przyszłość i widzimy tak, jak po prostu jest rozdźwięk pomiędzy tym, jak Jezus myślał, tak? Myślał o kielichu. Może nawet myślał o tej prawicy, lewicy, to myślał o tych, którzy, wiecie, będą, pośród których będzie ukrzyżowany, tak? Jezus obiecał swoim uczniom, że będą pili kielich, który On będzie pił. To jest jakaś obietnica, nie wiem, czy nam się podoba, ale kielich mój pić będziecie, mówi Pan Jezus. I doprawdy to nie jest wcale prosta rzecz. Tak jak człowiek myśli, że jest przygotowany, żeby być ojcem, ale tak naprawdę jak się rodzą dzieci, dopiero się okazuje wszystko. I tam trzeba się po prostu sprężyć, więc podobnie jest z tym momentem, kiedy człowiek staje w obliczu wyznania Jezusa Panem. Wtedy się okazuje Jego wiara. Wtedy okazuje się Jego wiara. No właśnie, w jaki sposób wypełniły się słowa Pana w życiu Jego uczniów? Czy wiemy? Ten kielich, który będą pili. Oczywiście w Piśmie Świętym znajdujemy tylko nieliczne wzmianki o tym, jak apostołowie dopełnili swojego życia, tak? To raczej historia Kościoła, tradycja coś więcej na ten temat mówi. Nie będę mówił o Judaszu, ponieważ dobrze wiemy, on odebrał sobie życie z powodu wyrzutów sumienia, tego, że zdradził swojego Pana. Ale tak idąc parami, apostoł Piotr umarł śmiercią męczeńską, ukrzyżowany. Pan mu to zapowiedział. Ten, który się zapierał go, zaparł się go, Jezus powiedział, że jednak swoją śmiercią to on uwielbi Boga. To było jakąś obietnicą dla apostoła Piotra. A Andrzej, brat jego, również został ukrzyżowany. Jakub, syn Zebedeusza, wiemy, został ścięty mieczem, tak? Jan, jego brat, jako jedyny najprawdopodobniej dożył późnej starości, tak? Chociaż nie ominęły go prześladowania, których oni wszyscy doświadczali. I kiedy był sprowadzony na przesłuchania, historia Kościoła mówi, że był zanurzany w rozgrzanym oleju. A więc cierpiał prześladowania za wiarę, za Jezusa Chrystusa, swojego Pana. Mateusz został ścięty mieczem, a Tomasz zginął przebity włócznią. Jakub, syn Alfeusza, został ukrzyżowany, a Tadeusz został zastrzelony z łuku. Filip i Bartłomiej zostali ukrzyżowani, a Szymon został ukrzyżowany również. A co pisze apostoł Paweł, wspominając swoje życie? To jest bardzo ciekawa lektura. Pracowałem, byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, nadmiarę. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamionowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimie, na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Takie jedno słowo najbardziej, myślę, wyskakuje na nas z tego opisu. W niebezpieczeństwach. W niebezpieczeństwach. A więc swoją służbę w tamtych okolicznościach on po prostu postrzegał jako, czy życie chrześcijańskie, jako niebezpieczne. Jako pełne zagrożeń. I przez wiele lat on dzielnie stawiał czoła. A tego człowieka, tak jak kiedyś prześladował Kościół, tak nie można było po prostu zniechęcić w prosty sposób. Ukamienowali go, już bracia myśleli, że umarł, on po prostu wstał i dalej służył. I dalej służył Bogu. Ale przyszedł czas, kiedy powiedział, niebawem będę złożony w ofierze. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą pełną świadomość tych chrześcijan Nowego Testamentu. Niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Ale gdybyśmy poczytali dalej ten fragment, to widzimy, że tam jest też inny przykład, negatywny. Mówi o Demasie. I mówi, a Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. A więc to nie było tak, że wśród chrześcijan byli ludzie, którzy no po prostu tak zawsze, jasno, oczywisty sposób wybierali Jezusa. No nie zawsze. Z jednej strony były takie niezwykłe przykłady bohaterów i myślę, że Kościół się na tym budował, ale były też negatywne przykłady ludzi, którzy wybierali świat, po prostu. Wybierali świat. I dlatego myślę, że ten szczególny opis w liście do Hebrajczyków, który przygotowywał taki, byśmy powiedzieli, katechumenat dla wierzących, dla konwertytów. Tych, którzy szli jakiś czas za Bogiem, może doświadczali czasu pokoju. I tutaj właśnie autor mówi, wyście jeszcze nie opierali się w walce przeciw grzechowi aż do śmierci, tak? Ale powinniście być gotowi. Ja wiem, że to brzmi zupełnie, wiecie, abstrakcyjnie dla nas, co my żyjemy w takim bezpiecznym kraju. Gdzie to, wiecie, gdzie to jest jakieś, powiedzielibyśmy, nasza rzeczywistość, ale jeżeli mamy się modlić o ludzi, którzy przed takimi wyborami stoją, to myślę, że powinniśmy spojrzeć ich oczami. I zobaczcie, jak uczono tych chrześcijan. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, a więc tak jakby, zobaczcie, ich przykład nas zobowiązuje. Jego przykład nas zobowiązuje. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Myślę, że ci chrześcijanie, którzy doświadczyli prześladowań, po prostu pocieszali się tymi słowami. A ci, do których był pisany list, jak wspomina sam autor, wyście jeszcze nie opierali się w walce z grzechem aż do krwi, do śmierci. Ale nie zapominajcie napomnienia lub pocieszenia, które się zwraca do was. A więc w taki sposób uświadomiano chrześcijanom, z jakimi zagrożeniami się zmierzą. Co może ich czekać? I jakie powinni mieć myślenie? Bardzo wspominam rozważanie Henryka Skrzypkowskiego. Mieliśmy takie spotkanie pastorów. A on rozważał z nami list Piotra. No i mówi, no to był list pisany do ludzi, którzy znosili prześladowania. Znosili prześladowania, w których ginęli. Jak tu im powiedzieć, że Bóg jest dobry i że ma o nich staranie? I Piotr tym, czym ich pociesza, jedynym, to jest dziedzictwo nieznikome, niezwiędłe, nieskalane, które jest zachowane dla nich w niebie. I mówi, tak, Bóg się o was troszczy, Bóg was strzeże, Bóg was nie zostawi i Bóg was nie opuści. A popatrzmy teraz, objawienie, drugi rozdział. List do zboru w Pergamie. Mieli swojego bohatera, przykład męczeństwa. I to ich podnosiło na duchu. Przykład kogo? Antypasa. Do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Wierny Jezusowi uczeń, świadek, został zabity, Antypas. I Jezus przytacza im jego przykład, aby dodać im otuchy. I mówi do nich tak, a jednak trzymacie się mocno mego imienia i nie zaparliście się wiary we mnie. Chociaż widzieliście śmierć Antypasa. I pomimo obawy o swoje życie, czy realnego zagrożenia jego utratą, wierzący w Pergamie trzymali się jak? Mocno imienia Pana. Nie wyparli się. Nie wyparli się Jezusa. I może jeszcze jeden fragment, zanim powiemy, o co się modlić. Więc kiedy Jezus kieruje pocieszenie do Kościoła prześladowanego, gdzie ludzie płacą najwyższą cenę, On mówi im, wiecie co, wasi bliscy już są ze mną. Już czekają. Bez względu na to, jakbyśmy interpretowali, powiedzmy, jakie byłoby nasze spojrzenie na eschatologię, premilenijne, post, czy a, to chciałbym, żebyśmy po prostu wychwycili pewną myśl. Gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż dopełni się liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Lista jeszcze była niezamknięta. Ale nikt z tych, którzy umarli, wyznając Jezusa Panem, nie przepadł, bo drogocenna jest do naszego Pana śmierć wiernych Jego. I prawda jest taka, że chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej prześladowaną religią na świecie. Taka jest długa lista krajów. Ja je przeczytam, bo na tej liście są takie kraje jak Malediwy, Malezja, Mali, Mauretania, Meksyk, Birma, Nigeria, Oman, Pakistan, Republika Sudanu, Republika Środkowoafrykańska, Somalia, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tanzania, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Autonomia Palestyńska, Azerbejdżan, Bhutan, Brunei, Chiny, Djibouti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Indie, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Komory, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Libia, Afryka, Azja i tam niektóre kraje Ameryki. I dzisiaj, kiedy chcemy się razem modlić o prześladowanych, o co my się możemy modlić? Aby w obliczu prześladowania i zagrożenia śmierci mocno trzymali się w imieniu imienia Jezusa Chrystusa, aby się Go nie zaparli. O pokój, o odwagę, o mądrość, o wiarę. Mądrość, co mówić w chwilach zagrożenia, jak postąpić. O przychylność obcych, o schronienie, dach nad głowę, pożywienie, odzież, pracę. Wszystkie te ważne rzeczy, aby w tych trudnych chwilach, kiedy nie mogą pracować, a więc nie mogą zdobywać pieniędzy, aby coś kupić, aby coś przynieść do domu, aby w coś ubrać swoje rodziny, kiedy są wygonieni ze swoich domów, kiedy tułają się gdzieś po lasach, po górach, szukając schronienia, kiedy jest tyle pytań w głowie o wytrwałość, o wiarę, o realną nadzieję. Chciałbym, żebyśmy się o to dzisiaj szczególnie modlili. Najpierw, żebyśmy się po prostu modlili o prześladowanych chrześcijan, a później myślę, że jeszcze znajdziemy czas, aby pomodlić się o tych u nas, którzy są w potrzebie, bo jest ich wielu w tym momencie, którzy potrzebują modlitwy. Tutaj u nas, w naszym zborze, chcemy też ich przynosić w modlitwie i pamiętać o nich. Ale najpierw pomódlmy się o naszych braci i siostry, tam, gdzie jest prześladowanie. Na zakończenie chciałbym przeczytać ten fragment. Znowu niezwykle praktyczny dla tych, którzy po prostu cierpią prześladowanie. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie? Ucisk? Prześladowanie? Głód? Nagość? Niebezpieczeństwo, miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, wysokość i głębokość, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.